Mijają 2 miesiące od rozpoczęcia nowej wojny na Bliskim Wschodzie, wojny między z jednej strony Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony Iranem. Dzisiaj natomiast po raz pierwszy, zdaje się, spotykają się przywódcy państw wchodzących w skład Rady Współpracy Zatoki. To spotkanie ma miejsce w Dżudzie i oczywiście tematem, jednym z tematów jest wojna na Bliskim Wschodzie i właśnie o tej odpowiedzi państw arabskich państw Zatoki Perskiej będziemy rozmawiali z naszym gościem, pan Paweł Rakowski, komentator spraw bliskowschodnich, ale także autor książek, jest już z nami na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy może od tego spotkania i o tym, co mówi się w stolicach państw arabskich, państw Zatoki, w kontekście tych negocjacji irańsko-amerykańskich, które no, w sumie nie wiadomo już, czy mają miejsce, czy też nie mają. Jakie sygnały płyną z tych krajów?
No cóż, kraje Zatoki Perskiej można podzielić na takie 3 podgrupy. Jedną z nich to jest Arabia Saudyjska, która bardziej zachowawczo podchodzi do tematu irańskiego. Kolejnym, tutaj taką podgrupą to Katar, który wydaje mi się, że zastanawia się, co dalej. No i Emiraty Arabskie, które już zakomunikowały wyjście z OPEC i z OPEC+, co jest sensacyjnym doniesieniem, jak i też to, że stawiają jednoznacznie kategorycznie na pogłębioną współpracę z Izraelem i z Ameryką. Wczoraj było zresztą doniesienie, że izraelskie baterie Iron Dome były obecne w Emiratach Arabskich w trakcie wojny irańskiej. Bardzo ważne jest też to, że chyba mówimy o tej wojnie w czasie przeszłym. To znaczy wczoraj szereg samolotów z Iranu wylądował na lotnisku w Mekce. Pielgrzymi irańscy będą tutaj odprawiali sobie umrę, czyli tą mniejszą pielgrzymkę. Byli witani bardzo elegancko i z honorami. Tutaj widzę to, że odnośnie tej wojny irańskiej jakoś się mówi w czasie przeszłym. To jest pozytywne. Natomiast skutki tej wojny, no to będziemy odczuwać i tutaj politycznie, tak właściwie wszelkie działania, które będą inicjowane, no to są konsekwencje tej wojny, tak. Tutaj nie da się tego ukryć, że między innymi wyłom Emiratów Arabskich z OPEC i z OPEC+ jest bardzo poważnym sygnałem dla reszty krajów. Być może jest to początek końca tego kartelu założonego w 1960 roku, no to jest rewolucyjne wręcz, a wiemy o tym, że w tej części świata nie lubi się rewolucji, nie lubi się żadnych zmian, a tutaj Emiraty Arabskie tak właściwie idą mocno, jeśli chodzi o swój prywatny interes, który być może nie do końca odpowiada, na pewno nie do końca odpowiada nie tylko i ościennym krajom arabskim, ale też jest i kilka innych punktów, w których to Riad z Teheranem patrzy wspólnie bardzo, bardzo z wielkim zaniepokojeniem na decyzje polityczne Abu Dhabi.
No właśnie, to skoro już mówimy o tym, o tej rzeczywiście sensacyjnej wiadomości, o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofują się z OPEC, mówi pan o tym, że teraz Abu Dhabi idzie na całość, idzie na współpracę z Izraelem, bo to chyba dobra wiadomość, no chociażby dla Donalda Trumpa, który wielokrotnie krytykował OPEC, ale także ogromny cios dla Arabii Saudyjskiej właśnie.
Tak, no przede wszystkim tutaj niejako chyba Abu Dhabi wykorzystuje to, że Donald Trump publicznie w trakcie tej wojny mówił, że wojska amerykańskie chroni Zatokę Perską, a kraje OPEC tak właściwie no, nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Tak jakby mają taki dobry prezydent Emiratów Arabskich Mohammed bin Zayed ma teraz na takie dobre alibi. Natomiast rzeczywiście to jest o tyle też znamienne, że ten konflikt Abu Dhabi z Riadem, który był bardzo gorący przed tą wojną. Na chwilę tej wojny tak jakby no troszeczkę to się schłodziło, natomiast teraz się znowu odmraża i idzie z wielką intensywnością. To jest niezwykle istotne. Tak, no tutaj wspomniałem wcześniej, że z pewnej perspektywy Arabia Saudyjska nie idzie tak bardzo dynamicznie jak Emiraty Arabskie. Tutaj Emiraty Arabskie nie tylko wychodzą z OPEC, ale też i bardzo aktywnie wspierają działania na linii izraelsko-libańskiej, tak? Tutaj, a z drugiej strony widzimy, że zarówno Riad, jak i też Kair tutaj, jeśli chodzi o Bejrut, uspokaja pewne sprawy, jak i też to, że Arabia Saudyjska tutaj no, ma duży problem, będzie miała duży problem. Emiraty Arabskie w chwili obecnej wydobywają wedle tych wszystkich układów z OPEC, wydobywają około ponad milion baryłek dziennie ropy. No, tutaj już są doniesienia odnośnie tego, że chcą iść w 5 albo nawet i 6 milionów baryłek dziennie, jak już z tego OPEC nie wyszli. To oczywiście spowoduje krótko, wedle tutaj analiz, które przyjrzałem, to spowoduje krótkotrwałe obniżenie cen ropy, natomiast konsekwencje długofalowe no, będą naprawdę dość trudne do przewidzenia. No i też to jest bardzo poważny cios, bardzo poważny cios. Arabia Saudyjska, to nie jest żadna tajemnica, no troszeczkę chyba przegrzała swoje wielkie inwestycje z miastem Neom, plus stadionami, plus z funduszem sportowym, którego zresztą w chwili obecnej po wyniku działań wojennych Mohammed bin Salman, następca tronu saudyjskiego, ucina już te koszty.
Tak zwane Vision 2030, to tak.
No tak jest, no to jest program flagowy, miliardy dolarów zostało przepalone, no swoje pieniądze palił jego sprawa, natomiast w chwili obecnej jest część, dużej części tych projektów się wycofują. No i też ta dywersyfikacja gospodarki odnośnie zysków z ropy naftowej nie do końca się udała, albo przynajmniej się nie udaje. Tak więc tutaj wyjście Emiratów Arabskich to jest, ja bym powiedział tak, no to nie jest rzucenie rękawicy, to jest być może rzucenie kafii, czyli tego nakrycia głowy w kierunku starszego, znaczy większego sąsiada. No i mamy tak właściwie tutaj kolejny pojedynek na linii Abu Dhabi-Riyad. Coś, co chyba tak właściwie z jednej strony być może zwiastuje to, że ta wojna irańska się na pewno przypauzowała, zatrzymała. Natomiast konsekwencje tej wojny, no to będą szły przez region, no i też i przez gospodarkę światową. I to też będziemy tak właściwie odczuwali we własnej kieszeni. Chwilowo pozytywnie, ale później ciężko tutaj odnieść się do jakichś konsekwencji. Natomiast ja to też podkreślam wagę tego, że chyba to już jest kolejna organizacja międzynarodowa, która w ostatnich latach no, traci na znaczeniu. Tak? No, mamy ten świat, który był tak ładnie pospinany w różne kartele, różne ugrupowania, w różne organizacje międzynarodowe. No, teraz to duża część tych organizacji międzynarodowych poprzez wojnę w Gazie, teraz oczywiście poprzez wojnę irańską, teraz OPEC i OPEC+, no troszeczkę chyba tracą już na wartości i stają się troszeczkę taką fikcją czy przeszłością minionego etapu.
To chyba postępująca śmierć ogólna multilateralizmu światowego. Natomiast skoro już mówimy o tych konsekwencjach, no mamy już takie pierwsze tąpnięcie właśnie w tej Zatoce Perskiej, jeżeli chodzi o kraje arabskie, ale czy może dojść do innych właśnie konsekwencji zerwanych sojuszy między tymi państwami Zatoki, że Katar pójdzie własną drogą, Bahrein czy też Kuwait. Jakie mogą być jeszcze dalsze te scenariusze? Czy to w ogóle może być koniec Rady Państw Zatoki?
No to jest akurat ciekawe. Trzeba będzie obserwować te dzisiejsze posiedzenie w Dżeddzie. Takim na pewno ciekawym wnioskiem będzie, pokazem będzie, jak tam ci wszyscy szejkowie, emirowie, królowie i sułtanowie będą się witać, no bo to jest tak jakby takie bardzo zawsze honorowe i tak dalej, ale to na podstawie tych powitań widać, jakie są relacje de facto, tak? Kto ile razy się tam ściska i tak dalej. Znaczy, ja mogę tu powiedzieć tak, że tutaj wspomniało do siebie no bo to jest druga część tej wojny irańskiej, no to już mamy dość widoczne takie jakby owoce tego konfliktu. No w pewien sposób Arabia Saudyjska, ja nie mogę powiedzieć to, że jakoś nie chciałaby tego, żeby Izrael z Libanem kiedyś tam się normalizował. Oczywiście, że każdy by chciał, żeby to się uległo normalizacji, natomiast no chyba nie jest to ten czas i chyba nie jest to te tempo narzucone przez Donalda Trumpa i to akurat widać to, że kraje arabskie poza Emiratami Arabskimi, które Emiraty Arabskie z kolei tutaj widzę, że bardzo tak jakby pośpieszają władze w Bejrucie do tego, żeby zrobiły ten deal z Izraelem. To jest realne widmo wojny domowej, jeśli chodzi
No
o
właśnie.
podwórko libańskie. Więc tutaj to jest jedna rzecz. Druga bardzo, bardzo wyraźna taka odnoga to jest kwestia Somalii, Somalilandu. No tutaj jeszcze tego nie będę rozwijał, natomiast chodzi o to, że Abu Dhabi, tak właściwie mogę tak powiedzieć, to tak jakby brat bliźniak Izraela, bo tak jakby tam, gdzie jest Abu Dhabi, tam jest Tel Awiw, tam gdzie jest Tel Awiw, tam jest Abu Dhabi i to jest nie do zaakceptowania, szczególnie dla Arabii Saudyjskiej i innych krajów z Zatoki Perskiej, które, powiedziałem, zastanawiają się, ponieważ Katar już w tych wedle doniesień medialnych pożegnał się z Hamasem, już nie chce gościć Komitetu Centralnego tego ugrupowania u siebie, też nie chce już być mediatorem pomiędzy Hamasem i resztą świata. To też jest niezwykle istotne i też jest konsekwencja tej wojny irańskiej, która, przypomnę, w pewien sposób zaczęła się w Palestynie, zaczęła się w Gazie 7 października. Tak więc tutaj wydaje mi się, że akurat będziemy mieli szachy, to znaczy tam, gdzie się pojawi Abu Dhabi, tam się pojawia też oczywiście Arabia Saudyjska, tylko że akurat z drugiej strony barykady, czy to przy jakiejś stabilizację wątpię, no bo też pamiętajmy o tym, że tych frontów i różnych rozbieżności interesów jest bardzo, ale to bardzo dużo w chwili obecnej.
To może jeszcze dwa słowa o Libanie właśnie, ponieważ to, jak pan wspomniał, to jest druga odsłona tej wojny z Iranem. Naciski chyba na Josepha Auna, na władze Libanu, aby te spotkały się z premierem Benjaminem Netanyahu. Z czym to może się wiązać? No, wspomniał pan o wojnie domowej, jaka jest atmosfera aktualnie w Bejrucie, jeżeli chodzi też o ten libański establishment polityczny.
No tak, no libański establishment polityczny jest bardzo trudny dla siebie sytuacji, ponieważ z jednej strony, no nie oszukujmy się, największym sektorem konfesyjnym w Libanie to są szyici. Oni są tak, w związku z tym, że przetrwała Islamska Republika Iranu, no to oni są pod kuratelą, prawda, Teheranu i tutaj i Hezbollah, ale też i Amal, czyli ta druga partia szyicka, no nie wyraża tutaj wielkiego entuzjazmu względem tych rozmów z Izraelem. Druga rzecz jest taka, że co te wszystkie wysiłki. Ja powiem tak, no ja niezbyt nie wierzę w to, że akurat to tutaj będzie jakikolwiek sukces z tego względu, że Izrael w dalszym ciągu tutaj wprowadza tu strefę buforową w południu, w dalszym ciągu trwają bombardowania, w dalszym ciągu są starcia pomiędzy armią izraelską i Hezbollahem w południowym Libanie. No i to jest coś, co akurat mocno osłabia autorytet nie tylko samej władzy libańskiej, która tak właśnie pod wizją tego, że zrobi pokój, który to wcale nie zapewni wyzwolenia południowego Libanu, no jest czymś kiepskim, czymś słabym, tak? Druga rzecz jest taka, że w Libanie w maju powinny być wybory, ale w związku z wojną te wybory są odroczone na 2 lata. No też ta władza nie ma takiego mandatu ku temu, żeby aż taką historyczną decyzję podejmować. No i też przypomnę, w rządzie libańskim jest Hezbollah, więc tak właściwie nawet jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że dojdzie do spotkania z Benjaminem Netanyahu i potencjalnie we wrześniu ustawią się tutaj w trójkę już w pewien sposób dla trawników pod Białym Domem Benjamin Netanyahu, Ahmed al-Shara i być może Yosef Ayun, to mi się wydaje, że niestety Yosef Ayun chyba nie będzie miał dokąd wracać, jeżeli takie coś podpisze. No i też oczywiście wszelkie układy, które muszą być, które będą podpisane, muszą przejść drogę prawną, legalną, prawda, parlamentarną. No tutaj też wiem, że raczej to będzie ciężko, żeby to przeszło przez libański system polityczny. No i też jeszcze coś, co jest najważniejsze, Hezbollah nie życzy sobie tego, żeby były jakiekolwiek traktaty z Izraelem. No i ponieważ też ten Izrael, tak właściwie wszyscy wiemy, co się dzieje, te filmiki, które izraelscy żołnierze kręcą w południowym Libanie, które przypominają to, co się kiedyś, niedawno jeszcze w Gazie działo, to po prostu nie nastraja ku temu, żeby jakiekolwiek tutaj układy z tym sąsiadem robić. No i też Hezbollah w każdej chwili może nie tylko wyjść na ulicę i, powiedzmy, to przejąć tą władzę po prostu drogą zamachu stanu, ale też przede wszystkim to, że może zażądać zmiany układu politycznego wewnątrz wewnątrz Libanu. Liban jest demokracją konfesyjną, no ale szyici są najliczniejsi, ale najmniej reprezentowani, więc to jeszcze im pozostaje tak jakby wywrócenie tego porządku politycznego. W każdym wariancie to może grozić wojną domową i w każdym wariancie tutaj też trzeba mieć na uwagę to, że koncepcja Benjamina Netanyahu i izraelskie naciski na to, żeby jakiekolwiek porozumienie z Libanem podpisać, to jest po prostu też gra na to, żeby jeżeli się uda, no to się uda, jeżeli się nie uda, to Liban na 15 lat po prostu pogarza się w wojnie domowej. Tak więc tutaj...
Przypomina to początek lat 80., kiedy była, no może niepodobna sytuacja, ale również było przecież porozumienie z Izraelem, które nie zostało w końcu przyjęte i również Liban pogrążył się jeszcze bardziej w wojnie domowej, która rozpoczęła się w 75.
No tak jest. Wtedy była taka sytuacja, że zginął prezydent elekt Bashar Jebal, a jego brat i następca Amid Jebal stwierdził, że skoro Izrael tak właśnie nie jest w stanie obronić, też utrzymać tego porozumienia, no to tak właśnie odwrócił się na pięci i skierował się na Saddama Husseina. Tak. Wtedy jeszcze bardzo poważnego polityka. No dzisiaj mamy troszeczkę inną sytuację. Natomiast te fakty są też takie, tutaj możesz na sam koniec podkreślę to. Benjamin Netanyahu w związku z klęską... Znaczy, nie wiem czy klęską, ale na pewno to, że się nie udało, tak, że nie udało się obalić reżimu Ayatollahów. Też tutaj media izraelskie uważają, że tą wojnę libańską numer 4 już chyba za jakąś taką klęskę, czy za jakieś takie niezbyt udaną inicjatywę. No to Benjamin Netanyahu ma jeszcze inną koncepcję. Mianowicie on by chciał, żeby Donald Trump w pewien sposób został uhonorowany Abraham Accords. Tak? No tutaj wspomniałem o tym trawniku pod Białym Domem i oczywiście na prezydent syryjski Ahmed Al-Shara jest tutaj pierwszym kandydatem do tego i on najprawdopodobniej podpisze to Abraham Accords, co akurat byłoby historycznym osiągnięciem. No, ale to sytuacja w Syrii jest zupełnie inna niż sytuacja w Libanie.
Tak, nie, chciałem tylko powiedzieć, tutaj postawić może kropkę, dlatego że do sytuacji w Syrii chciałbym jeszcze powrócić, ale to już w ramach innej rozmowy. Natomiast dzisiaj rzeczywiście tutaj możemy postawić może trzy kropki, ponieważ rozmowa bardzo ciekawa i na pewno też rozwojowa, ponieważ wojna w Iranie, choć no jest zamrożona, choć być może mówi się o niej w czasie przeszłym, to jeszcze jest temat otwarty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Rakowski, ekspert z Bliskiego Wschodu, był gościem Radia Wnet.